Lipiec i wakacje to dla mnie taki niezwykły czas, bo to jest czas pracy z ciałem, czyli czas lekcji ruchowych Feldenkraisa, podczas których, no, przyznam szczerze, że odkrywam nieprawdopodobne historie, takie związane z tym, jak być blisko siebie w ciele, jak właśnie obserwować swoje ciało. Jak obserwować ruch, który robimy. No ale to też przyznam szczerze, czas takich przemian w moim mózgu, bo Jacek Paszkowski, nauczyciel Feldenkraisa, do którego jeżdżę, niezwykła postać, samo bycie z nim już jest dla mnie takim czynnikiem leczącym i kojącym. Zawsze przepięknie opowiada o ciele i o tym, po co warto być w kontakcie. I mam tak dużo takich myśli teraz też związanych z warsztatami dla małżeństw. Taką rzecz powiedziała jedna dziewczyna podczas warsztatu, że odkryłam, że ciągle staram się stanąć na głowie, żeby zrobić wszystko, co mam zaplanowane i żeby wszyscy byli zadowoleni. A potem wybucham z bardzo prostej rzeczy. I taką miałam myśl, którą się z nią podzieliłam, że kiedy stajesz na głowie, tak metaforycznie, ale też fizycznie, no to musisz mieć całe ciało napięte. I jak ciało jest napięte, to tam nie ma czasu ani miejsca na regenerację, na odpoczynek. W związku z tym wszystko, co przychodzi z zewnątrz, nas dotyka i powoduje jakiś taki wybuch albo napięcie. A ona przyszła na warsztaty z takim tematem braku odprężenia i braku umiejętności odpoczynku. No bo jak ciało, które jest napięte, jak struna, bo staje na głowie, żeby sprostać oczekiwaniom i oczekiwaniom w swojej głowie, ale też oczekiwaniom otoczenia, jak ono ma się zregenerować? Jak ma odpocząć, jeśli ciało, które potrzebuje odpoczynku, oczekuje tego, że my się położymy na podłodze, oddamy ciężar, pozwolimy jakoś się odetchnąć swojej klatce, pozwolimy rozluźnić swoje plecy, pozwolimy, no właśnie, sobie na robienie mniej, lżej i łatwiej. O tym są lekcje Feldenkraisa. I ja was chcę dzisiaj zaprosić do takiej, no, dla mnie bardzo inspirującej rozmowy z Jackiem Paszkowskim na temat budowania bezpieczeństwa w swoim ciele. Bo o tym były ostatnie warsztaty z nim. Czy ja mogę się czuć bezpiecznie w swoim ciele? Albo jak ja mogę się czuć bezpiecznie w swoim ciele? Ale też rozmawiamy o tym, dlaczego ja się nie czuję bezpiecznie w swoim ciele. Zapraszam Was do rozmowy, którą nagraliśmy podczas warsztatów. A przy okazji bardzo serdecznie chcę Wam podziękować za taką nową tradycję, która się pojawia. I tą tradycją jest kawa na YouTube. Czyli na Waszą prośbę i zgodnie z Waszą prośbą włączyłam taki przycisk. O, jego można znaleźć na moim YouTubie. Kawa. Wsparcie. On się nazywa Wesprzyj. Tam jest taki przycisk Wesprzyj. I można mi postawić kawę w takim wsparciu tego, co robię i z tego, co wiem, bo to jest wasza prośba, w takiej wdzięczności za treści. Bo jak wiecie, treści na moim YouTube są darmowe. Nie mam żadnych reklam i nie chcę mieć reklam. I czasami prosicie o to, żeby wam podpowiedzieć, jak można postawić mi przysłowiową kawę, czyli wspomóc to, że te treści robię i że no też się z wami rozwijam. To taka jest prawda. Więc po pierwsze, bardzo dziękuję za wsparcie. Po drugie, jeśli macie ochotę, można to zrobić jednorazowo, można to zrobić wielorazowo. Zapraszam do przycisku Wesprzyj i serdecznie Was zapraszam do przepięknej rozmowy z Jackiem. I także Was bardzo zapraszam do tego, żebyście napisali potem w komentarzach, bo dzięki komentarzom jestem w stanie dotrzeć dalej, a dla mnie ta praca którą robi Jacek, jest no, ratująca życie. Co was poruszyło? Co było dla was ważne? Bo każdy komentarz zwiększa zasięg. Nie wiem, czy o tym wiecie, bo wielu z was uważa, że nie ma sensu pisać komentarzy, bo co ja mam do powiedzenia, albo czy to, co mam do powiedzenia, czy napisanie jest sensowne. Wszystko jest sensowne, jeśli pomaga ludziom. A im bardziej pomaga ludziom, tym fajniej by było, gdybyśmy dotarli jak najszerzej. Więc z góry dziękuję za każdy komentarz, który od was wybrzmi. Zapraszam do rozmowy. Nazywam się Agnieszka Kozak i zapraszam Cię do świata nadziei, w którym odkryjesz, że dobre życie jest możliwe także dla Ciebie. Chcemy dzisiaj porozmawiać o ciele, które jest ostoją bezpieczeństwa, bo powiedziałeś takie piękne zdanie podczas warsztatów, na których jesteśmy. I trochę o tym, co to znaczy, że ciało jest ostoją bezpieczeństwa. Jak my to bezpieczeństwo w ciele budujemy poprzez lekcję Feldenkraisa? I czy zawsze ciało jest ostoją bezpieczeństwa dla nas?
Idealnie by było, żeby było.
Tak, no bo bardzo byśmy chcieli, bo myślę sobie, że kiedy obserwuję ludzi i pracuję z ludźmi, to my jednak lokujemy bezpieczeństwo w tych wszystkich rzeczach zewnętrznych, nie? Że jak będę mieć dom, to będę bezpieczna. Jak będę mieć określoną ilość pieniędzy na koncie, to będę bezpieczna. Jak będę mieć partnera, partnerkę, który się mną zajmie na starość, to będę bezpieczna, wiesz? Czyli, że tak sobie myślę teraz, jak nawet o tym mówię, że robimy dużo na rzecz bezpieczeństwa, czyli działamy dużo, a to powoduje pewnego rodzaju napięcie i wysiłek w ciele. I to jest taki paradoks z punktu widzenia psychologicznego, że chcąc zbudować bezpieczeństwo zewnętrzne, no jakoś siebie opuszczamy, jakoś siebie nadużywamy.
Aha.
Nie? I potem jesteśmy zaskoczeni, że nie jesteśmy bezpieczni w swoim ciele, bo ono albo odmawia współpracy, no albo jak powiedziałeś, zanim zaczęliśmy rozmawiać, no po prostu nas zawodzi.
No tak, no szukamy bezpieczeństwa w czym innym, tak jak powiedziałeś. Chociaż ewolucyjnie kiedyś było wręcz odwrotnie, tak? Człowiek mógł być bezpieczny, jak miał sprawne ciało. To była podstawa poczucia bezpieczeństwa, tak? Ponieważ od tej sprawności ciała zależało tak naprawdę być albo nie być człowieka w takich naturalnych warunkach. Teraz jesteśmy otoczeni wszelkiego rodzaju różnymi zewnętrznymi rzeczami, tak, które nam dają to poczucie bezpieczeństwa. I człowiek, który stracił zdrowie, stracił zdolność, nie wiem, poruszania się, sprawnego biegania, polowania, no już nie mógł się czuć bezpiecznie w naturalnym świecie.
A to jest ciekawe, co mówisz, bo mnie to prowadzi do takiej tezy, że faktycznie teraz żyjemy w świecie, w którym umysł i wiedza mogą być źródłem bezpieczeństwa. Bo kiedyś sobie tak pomyślałam, gdybym miała wypadek i nie mogła chodzić, czyli nie mogłabym pójść poprowadzić warsztatów i nie mogłabym pisać, bo miałabym nawet połamane ręce, to przecież wystarczy, że umysł będzie działał i że będę mogła mówić. Nie? I że to już jest jakieś źródło mojej pracy, bo mogę pisać, mogę nagrywać i tak dalej. Że jakoś, że samo to zapewnienie sobie bytu nie jest już teraz niezbędne.
Uzależnione od sprawnego ciała.
Tak, tak.
Kiedyś było. To warunkiem niezbędnym.
I że być może my byt łączymy z bezpieczeństwem, nie? Ciekawe.
Byt bezpieczeństwem.
Że jak mam te pieniądze,
szerokie
jak
hasło.
Zarabiam, to jest bezpiecznie. Ale wróćmy do tego,
no właśnie, tak.
No, co to znaczy, że ciało zawodzi.
No dobrze, bo jeszcze ciągnąc ten wątek, bo tak jakbyśmy polegali, nasze poczucie bezpieczeństwa wynikało, moglibyśmy się czuć bezpiecznie, W sprawnym ciele, ale znaczy w tym sensie, że jak nie mam sprawnego ciała, to mogę znaleźć to poczucie bezpieczeństwa, czy zadbać o swój byt, może tak, na przykład pracą umysłową, prawda? Ale też jest wiele osób, które są daleko od swojego ciała, mając sprawne ciało, tak, teoretycznie, tak, to
O
znaczy
tak.
nic im nie jest, tak, ale ciągle jakby polegają bardziej na swojej głowie i w tym czują się najlepiej, co jest też wspaniałe, bo po to mamy umysł, żeby z niego korzystać. Ale też metoda Feldenkraisa, myślę, że takim osobom bardzo dużo dobrego daje, że daje im powrót do ciała.
Co to znaczy, że ciało zawodzi? Czyli nie daje nam bezpieczeństwa.
No, na moim przykładzie, ja na przykład od jakiegoś czasu mam problemy z biodrem i ciało mnie zawodzi w tym sensie, tak? To znaczy na przykład trudno mi jest biegać teraz, tak? A więc na przykład wracając do takiej sytuacji z uwarunkowanej, na przykład jakby ewolucyjnie się cofając, to gdybym nie mógł biegać, a żyłbym 10 tysięcy lat temu, czy tam nawet nie aż tak daleko, no to byłoby mi trudno przetrwać, tak? A teraz to nie jest niezbędne. Więc ciało może zawodzić na wiele różnych sposobów, tak? Ktoś może mieć wypadek, tak? Na przykład traci władzę w jakiejś części ciała, albo jakaś część ciała, no nie wiem, no nie jest tak sprawna. I wtedy nie mamy tak sprawnego ciała, tak? I możemy sobie pomyśleć, ciało mi zawiodło, albo choroba jakaś, prawda? Jest wiele różnych sytuacji, w których możemy pomyśleć, że ciało mnie zawodzi, tak?
Czyli
Albo
wyłącza
ktoś
jakieś
traci
pewne
jakiś.
funkcje.
Wyłącza pewne funkcje, wyłącza pewne zmysły, tak? Tracimy wzrok na przykład. Ale też zależy, jak my sobie to przeformułujemy, gdzie my potem znajdziemy wartość w sobie, która pozwoli nam odnaleźć sens, mimo tego na przykład, że zawiodło nas ciało na poziomie fizycznym takim.
I w metodzie Feldenkraisa i w tych lekcjach, w których ja teraz uczestniczę, uczymy się, no ja się uczę i to jest dla mnie bardzo poruszające w tym tygodniu, tego, co ty nazywasz oparciem na sobie. Czyli oprzyj się na swoim szkielecie, poszukaj oparcia w tym, co masz, bez jakiegoś takiego napinania się, wiesz, mnie to bardzo prowadzi do takiej psychologicznej myśli, co ja mam w sobie takiego, co jest moim szkieletem, nie? Na czym się mogę oprzeć, żeby nie musieć się potem napinać z lęku, niepokoju, wiesz, jakiegoś takiego obserwowania innych. Natomiast jak lekcje prowadzą? Na czym polega ten proces uczenia się w Feldenkraisie, który nas ostatecznie doprowadza do tego, że ja naprawdę zaczynam mieć luz w ciele i ja naprawdę przestaję się bać tego, czy ja się przewrócę, czy nie przewrócę. I miałam taką myśl dzisiaj, jeszcze się nią z tobą nie podzieliłam, więc się podzielę w tym podcaście i z państwem przy okazji, że przecież ja tu przyjechałam z bardzo bolącym barkiem i łopatką i dzisiaj robiliśmy dla mnie jakąś w ogóle nieprawdopodobną lekcję z wyginaniem barku do tyłu, w bok, wiesz, dawałeś instrukcje niesamowite i po pierwsze pomyślałam sobie, jakie ja mam nieprawdopodobne zaufanie do ciebie, że ty wiesz, co robisz, więc myślę sobie, jakie to jest ważne, kto nas prowadzi do tego bezpieczeństwa i czy osoba, która nas zaprasza do jakiejś podróży do siebie, jest po prostu wiarygodna. Ale z drugiej strony, że ty cały czas mówisz, obserwuj, co się z tobą dzieje i sprawdzaj, jaki ruch jest dla ciebie łatwy. I to jest dla mnie nieprawdopodobne połączenie, bo mi przynajmniej, ciekawa jestem, jak państwo, napiszcie w komentarzach, mi się bezpieczeństwo do tej pory nie łączyło z łatwo, ze słowem łatwo. Nie? Że mi się bezpieczeństwo łączyło z jakimś słowem trzeba zapracować, albo wiesz, że musi być jakiś trud, jakiś wysiłek w to włożony, a ty mówisz, sprawdź, gdzie jest łatwo, i ja sobie myślę, że no właśnie, że to łatwo, to ono mówi, że aha, to w moim ciele i w moim życiu może być łatwo, I to łatwo może mi robić bezpiecznie, bo ja mam ruch do przodu, do tyłu, w bok, w każdą możliwą stronę, nie utykam, nie? Tak jak nie utykam w traumie, tak nie utykam w różnych zachowaniach swoich.
No tak, przyglądając się temu procesowi, którym w ogóle jest metoda Feldenkraisa, czyli uczenia się między innymi tego, jak czuć się bezpiecznie w sobie, Feldenkrais o tym nawet mówił, naucz się, jak być bezpiecznie w sobie i ze sobą.
No.
No jakby punktem wyjściowym, takim modus operandi w tych lekcjach jest to, że my chcemy stworzyć takie warunki, w których nie czujemy się zagrożeni.
O.
Ale nie czujemy się zagrożeni na takim bardzo podstawowym, fizycznym poziomie. To znaczy, że jeżeli leżę na podłodze i jest mi wygodnie, jestem w sytuacji, która jest taka sytuacją akceptacji i nie wymaga się ode mnie rzeczy niemożliwych, do czego zaraz też możemy dojść.
Tak.
To już poziom wyjściowy, punkt wyjściowy jest taki, że tu jest dobrze i bezpiecznie. Tak? I zawsze punkt wyjściowy jest ten, że zacznij od tego, co jest dla ciebie dostępne, a nie to, co dla ciebie jest niedostępne.
O, to ważne.
Tak, czy nawet jeżeli lekcja jest trudna, to zawsze możemy, czy jakiś ruch, czy pozycja jest trudna, co jest bardzo częste w lekcjach grupowych, ponieważ poziom możliwości ruchowych w grupie, tak na przykład takiej grupie jak tutaj licznej dosyć, jest zawsze zróżnicowany i coś, co dla kogo może być łatwizną, dla kogoś może być dużym wyzwaniem. Ale zawsze tutaj lekcje chcemy przejść przez daną lekcję, wykonując ruchy, które są w granicach naszych możliwości. I to w dodatku nie tylko w granicach naszych możliwości, tylko zrobione jeszcze łatwo i lekko.
Czyli takim punktem wyjścia do budowania bezpieczeństwa byłoby złapanie, gdzie jest moja granica, moich możliwości.
No tak, i my tak stopniowo sobie te granice przesuwamy, ale ten sposób przesuwania granic od tego, co jest niemożliwe do możliwe i potem z możliwego do tego, co jest łatwe i eleganckie, tak jak to sobie czasem w metodzie Feldenkraisa opowiadamy, cytując samego twórcę, czyli Moshe Feldenkraisa, zaczynamy od poziomu, który jest dostępny i pozostajemy w tym poziomie, eksplorując sobie tę przestrzeń.
Super. Czyli to, co ja nazywam strefą komfortu, którą niestety wszyscy negują. Że nie należy być w strefie komfortu. No.
To są różne podejścia, prawda? Ale idąc dalej jakby tym tropem, to działa w ten sposób, że jeżeli dajmy na to, ja pozostaję w tej przestrzeni ruchu, czyli dajmy na to, wykonuję ruch jakąś częścią ciała i czuję, że jak pójdę dalej, to będzie mnie już na przykład bolało, tak? Więc nie idę w to miejsce, gdzie mnie boli, pozostaję w tej przestrzeni, która jest do mnie dostępna, ale w tej przestrzeni jest mnóstwo różnych parametrów ruchu, z którymi mogę sobie eksplorować, tak? To znaczy mogę zrobić w tej przestrzeni ruchu, w tej przestrzeni dostępnej dla mnie łatwo, ruch, który połączy z ruchem innych części ciała. Czyli zbuduję sobie świadome połączenia, jak mogę daną częścią ciała poruszać w komfortowym zakresie, jednocześnie mając uwagę i świadomość tego, co się dzieje z innymi częściami i w różnych koordynacjach to łącząc. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, obracam głowę, robię to z ruchem oczu, z ruchem żuchwy, z ruchem barku i co jest bardzo ciekawe, że potem się okazuje na przykład, że ten ruch, że ta granica tego, co jest dla mnie komfortowe, się powiększyła. Nie dlatego, że się rozciągałem, tylko dlatego, że zbudowałem sobie nową świadomość pewnych relacji wewnątrz ciała, które doprowadziły do tego, że ciało poprzez układ nerwowy stało się mądrzejsze w ruchu, a nie, że cisnę w ten ruch, który dla mnie jest niedostępny, z nadzieją, że mi się coś porozciąga. Owszem, porozciąga się na takim fizycznym poziomie, na krótko, ale zwykle potem wraca do poziomu wyjściowego, jeśli nawet nie kurczy się bardziej. Więc idea rozciągania jest taka, że no możemy się rozciągać, ale musimy się rozciągać codziennie, żeby utrzymać ten większy zakres. Tak? A tu chcemy sprawić, że układ nerwowy, że poprzez układ nerwowy człowiek stanie się jakby mądrzejszy w ruchu, i ciało będzie miało pełniejszy zakres, bardziej poprzez to, że poczujemy i zrozumiemy, jak się poruszamy, a nie, że będziemy siłowo się rozciągać.
Zatrzymałabym się na chwilę tej mądrości ciała, bo jak wygląda proces uczenia się w takim razie, bo lekcje są budowane. Są, ty kiedy robisz lekcje, to tak jakbyś budował ten ruch, dokładał każdy kawałek. I po co jest to budowanie? I jak to możemy przełożyć na bezpieczeństwo?
No to jest metodycznie rozkładany proces. No, możemy nie wiedzieć, jak wygląda lekcja Feldenkraisa, ale pewnie większość z Państwa na przykład jeździ samochodem. I myślę, że każdy, kto poszedł na kurs prawa jazdy, zaczynał na placu manewrowym, dlatego że poziom bezpieczeństwa na placu manewrowym jest dużo większy niż na autostradzie, tak? Ponieważ mamy dużą przestrzeń dookoła siebie, jak skręcę nie w tę stronę, co trzeba, to nie wjadę w nikogo. I stopniowo uczę się, jak trzymać kierownicę, tak żeby jechać tam, gdzie chcę jechać, tak? I jak szarpnę sprzęgłem i ruszę nagle, to nie walnę w samochód, który jest przede mną, tylko po prostu zgaśnie mi silnik, ale nic się złego nie stanie, tak? I jak już opanuję te podstawowe umiejętności, to dopiero wtedy instruktor mówi, okej, jest pan, pani gotowy, żeby wyjechać na miasto, najpierw na jakąś mało ruchliwą ulicę. Tak? Tak. Jak ogarniemy ten element, to możemy jechać dalej. Podobnie jest z uczeniem różnych motorycznych rzeczy. Jak ktoś się uczy na nartach, to też zaczynamy od oślej łączki, bo tam poziom wymogi są dużo mniejsze niż na stromym stoku, gdzie prędkość jest większa i trudniej jest kontrolować.
Tak, ja podnoszę rękę, bo Państwo tego nie widzicie, ale pochodzi o to i wiesz, i to jest piękna metafora, tylko myślę teraz tak, że ktoś nas słucha i mówi tak, ale przecież ja mam 45 lat, co ty mi mówisz, że ja muszę się na nowo co nauczyć ruszać, zacząć od podstawowych rzeczy, bo wiesz, z jednej strony mamy tak, że mamy dużo napięcia, lęku, niepokoju w ciele i co? Się na to, i to się przekłada na to, że w życiu i w relacjach ty użyłeś pięknej metafory, że w lekcjach Feldenkraisa uczymy się rozpoznawać wewnętrzne relacje w swoim ciele, czyli jak to nam działa. No i teraz mam 45 lat i co mam się uczyć od początku ruchu? Na czym polega to budowanie samoświadomości? Co ja będę odkrywać? Co ja muszę odkryć, że tak powiem?
Po pierwsze, nic nie musisz odkryć. A
wiem, że nie muszę, no ale co mogłabym
odkryć? To znaczy
odkryć?
Nie, no biorąc pod uwagę, na przykład patrzę na to w ten sposób. Prowadzisz pełne życie dotychczas bez świadomości, bez metody Feldenkraisa, tak?
No.
Sukcesy zawodowe.
Wielki świat kuchenny blat.
No. Wielki świat kuchenny blat. No w każdym razie, nie, to nie jest niezbędne do życia, tak? To jest taka umiejętność, którą możemy, która nam się bardzo przydaje, ale nie jest niezbędna, tak? To jest, Moshe Feldenkrais odkrył, że uczenie się z zaangażowaniem świadomości jest sprawniejsze.
O, więc, właśnie.
Więc opracował taką metodę, którą zresztą nazwał świadomość poprzez ruch, między innymi po to, żeby ludzie stawali się bardziej świadomi tego, co robią.
Tak.
I to jest bardzo uniwersalna umiejętność, która przydaje się nam ogólnie w życiu we wszystkich różnych rzeczach, których się uczymy. Tak? To znaczy, jak chcę się nauczyć czegokolwiek, to jak robię to świadomie, to ten proces uczenia się jest bardziej sprawny. Więc w metodzie Feldenkraisa mamy przede wszystkim, rozwijamy tę uniwersalną umiejętność bycia bardziej świadomym siebie. A ruch jest w pewnym sensie tylko narzędziem do rozwijania tej umiejętności. Przy okazji, oczywiście, choć niektórzy stawiają to na pierwszym miejscu, uczymy się konkretnych ruchowych umiejętności. To znaczy rozruszać ciało w bardziej sprawny, funkcjonalny, zdrowy sposób. I to jakby można popatrzeć na to wielotorowo, tak? Z jednej strony to jest rozwijanie swojej samoświadomości, a z drugiej jest usprawnianie ciała.
Tak.
I one są połączone ze sobą. Niektórzy akcent kładą bardziej na tę gimnastyczną część, tak? Czyli jak rozruszać ciało, stać się bardziej sprawnym na poziomie fizycznym. A niektórzy bardziej dryfują w kierunku rozwoju samoświadomości.
To ja bym to przełożyła na język psychologiczny, bo to jest ważne, samoświadomość, czyli jestem sama świadoma tego, co robię. Ponieważ ty bardzo często mówisz takie zdanie podczas lekcji, sprawdź, czy jesteś pewna, że wiesz, co robisz. Czy masz świadomość tego, co robisz? Bo jeżeli masz świadomość tego, co robisz, to rób to. I czasami mówisz, kręć kółka kolanem w prawo, a widzisz, że my kręcimy w lewo, czyli robimy taki jakby ruch, który jest schematem. No i teraz jak to przełożyć na życie i na relacje, już nie tylko wewnątrz, ale na zewnątrz, że my bardzo często wykonujemy różnego rodzaju ruchy, czyli zachowania w stosunku do innych ludzi, które nam nie służą, bo nie mamy świadomości schematu. I dla mnie takim przełomem był wczorajszy dzień, kiedy powiedziałeś, robiliśmy ruch taki podnoszenia się do góry na prawym barku i powiedziałeś, a teraz zaobserwuj powrót twojego ciała na podłogę. I dla mnie niezwykłe było to, że ja odkryłam, że kiedy była instrukcja podnieś się na barku i ja to robiłam tak jakby umysłem, z głowy, to się oparłam najpierw na barku i zrobiłam to bardzo wysiłkowo, bo mój mózg podpowiedział, trzeba się oprzeć tutaj, a kiedy powiedziałeś, zobacz jak wracasz, to okazało się, że nawet teraz robię ten ruch, że wracam z bioder, i że mam niezwykłą miękkość w ciele. Co zrobiłam potem? Wstałam z bioder, wcale nie opierając się na barku. Czyli coś, co kompletnie nie było dla mnie intuicyjne, stało się intuicyjne, kiedy zaobserwowałam ten powrót. To było niesamowite. I dla mnie to jest mądrość ciała, że obserwuję, jak się zachowuje moje ciało naturalnie. Czyli co ja bym naturalnie zrobiła, a nie co mi się wydaje, że należy zrobić.
No, tu jest w ogóle wiele wątków, tak? Bo to jest często tak, że jak robimy ruch, to jesteśmy nastawieni na jakiś cel w ruchu, tak? Więc jeżeli na przykład, jeżeli na przykład jest ruch, który prowadzi nas do tego, żeby usiąść z leżenia, to w głowie często sobie układamy, o, to jest o tym, jak usiąść i już nie zwracam uwagi na to, jak wracam.
Tak.
I to wcale nie musi być tak, że to działa tylko w jedną stronę, tak? Bo to możemy się uczyć zarówno z jednego kierunku, jak i z drugiego kierunku. Więc myślę, że też nie tyle, że przekierowanie, ale skierowanie również, bo czasem tak, usiądziemy i potem myślę sobie, o, już zrobiłem to, co trzeba i kładę się już w ogóle bezrefleksyjnie, tak? Jakby nie zwracam uwagi na ten powrót, bo już osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć w tym ruchu. A tu okazuje się, że jak również popatrzymy na to, jak wracam, to tu jest cała kopalnia wiedzy też, jak usprawnić ten ruch. Bo też się tym zajmujemy, jak usprawnić ruch, jak sprawić, że nasze ciało, że my się będziemy poruszać sprawniej. I inna rzecz to jest to, że patrząc w ogóle na ruch, tak generalnie, mamy różne kryteria, tak przynajmniej mówimy sobie o tym w metodzie Feldenkraisa, czy w ogóle w różnych metodach somatycznych, o różnych kryteriach, które sprawiają o tym, że możemy powiedzieć o ruchu, że jest dobrym ruchem, lepiej skoordynowanym, bardziej optymalnym niż inny ruch. Tak? I odwracalność ruchu na przykład jest jednym z kryteriów tego. Jedynym jest ich trochę, ale odwracalność ruchu oznacza między innymi to, że możemy ruch w dowolnym momencie zatrzymać, a potem zdecydować, czy kontynuujemy w tym samym kierunku, czy zmieniamy kierunek, czy wracamy, czy się zatrzymujemy.
Że ciało jest elastyczne, tak jak ja bym była też elastyczna w życiu.
No tak, elastyczne też w sensie takiej możliwości działania w dowolnym kierunku. Nie tylko elastyczne tym, że się mogę wygiąć, chociaż jedno z drugim często też jest związane, ale nie musi być. Możemy mieć ciało jak z gumy, ale ciągle poruszać się tylko wybranymi, utartymi ścieżkami i trudno nam znaleźć inny wzorzec. Tak jak na przykład ty mówiłaś o wczorajszym dniu, to wczoraj pamiętam była taka lekcja, która była bardzo wyraźnie wyzwaniem dla wielu osób, gdzie żeśmy rolowali miednicę w przód i w tył i pochylali głowę w przód i w tył, tak? Gdzie naturalnym wzorcem często jest to, że jak zaokrąglam całe plecy, przytaczając miednicę do tyłu, to pochylam głowę w dół, bo kręgosłup się wygina w jedną krzywiznę, tak? Ale zrobienie dwóch wygięć w tym samym kręgosłupie jednocześnie jest ogromnym wyzwaniem. I to, o czym ty mówiłaś, że zwróć uwagę, czy robisz to, co myślisz, że robisz, albo robisz, czy robisz to, co wydaje ci się, że robisz. I bardzo często okazuje się, że jak się bliżej przyjrzymy, że nie robimy to, co wydaje nam się, że robimy. I to na tej lekcji było bardzo widoczne. To ja planowałem zrobić tę lekcję inaczej, to początkowo była inna lekcja, ale ponieważ zobaczyłem, że przejście między jednym wzorcem a drugim wzorcem jest tak dużym wyzwaniem dla wielu ludzi, że całą lekcję poświęciłem tylko temu. Tak? W różnych pozycjach. Bo myślę, że to jest szalenie ważne, jak odkrywać, jak mogę przejść między jednym wzorcem a drugim. Bo dopiero jak chcę przejść z jednego wzorca na drugi wzorzec, uświadamiam sobie, co ja tak naprawdę dotychczas robiłem.
Tak, to przychodzi mi do głowy taka scena z ostatniego warsztatu mojego, kiedy jedna dziewczyna mówi jakieś zdanie i ja mówię, wiesz, to było takie trochę ostre w twojej wypowiedzi. Ona mówi, tak, a ja byłam przekonana, że jestem bardzo miła i empatyczna. Nie? Mhm. To jest właśnie ten wzorzec. I ona mówi, kiedyś to ja byłam ostra, a ktoś z boku mówi, może kiedyś byłaś bardziej ostra, ale to nadal było ostre. I ona tak siedziała i mówiła, ale ja kompletnie nie wiem, jak to powiedzieć inaczej, żeby to było miłe i miękkie. I wiesz, i to jest właśnie to, co ty mówisz, nie? Że najpierw uświadamiam sobie, że mój wzorzec komunikacyjny nie jest wzorcem, który służy relacji. I już wiem, że on nie działa, bo ktoś mi to pokazał, ale teraz jeszcze nie wiem, jak przejść do tego nowego wzorca, żeby było bezpiecznie. Nie? I że to jest cały ten proces uczenia się. I myślę, że to jest coś, czego ludzie się w ogóle generalnie bardzo boją. Tego, co znowu ty bardzo mocno akcentujesz w lekcjach Feldenkraisa i myślę, że dla wielu osób na początku to jest nie do zniesienia. Tu jest mój serdeczny przyjaciel ze mną teraz i sobie myślę, co on sobie myśli, jak ty to powtarzasz? Nawet go dzisiaj zapytam. Kiedy ty mówisz, zaobserwuj. Mm. Nie? Że ten moment zaobserwuj, przyjrzyj się, dla wielu osób może być frustrujące, bo wiele osób powie, ale ja przyszedłem ćwiczyć, po co mam obserwować? Mm. I że kiedy my chcemy budować bezpieczeństwo w sobie, w swoim ciele i w relacjach z innymi, my bardzo potrzebujemy włączyć obserwację. Mm-hmm. Taką obserwację, co ja tak naprawdę robię versus jaką ja mam intencję, ale uwaga, chcieć też usłyszeć czyjąś obserwację. Bo my się bardzo boimy obserwacji, bo ją słyszymy jako krytykę, nie? Wiesz, jak ty też tak czasami mówisz tutaj na lekcjach, no jedni z was robią w prawo, a drudzy robią w lewo. I ja na początku zawsze miałam taką myśl, ale która jest prawidłowa? Co to znaczy, że jedni nie? Że od razu chcemy oceny. A ta obserwacja, ona nie zamyka wtedy, bo ja nie słyszę, jedni robią dobrze, bo robią w prawo, a drudzy robią źle, bo robią w lewo, tylko obserwacja nas prowadzi do zaciekawienia. Mhm. Czyli jeśli my chcemy budować bezpieczeństwo w sobie, a co za tym idzie w relacjach, to my bardzo potrzebujemy nauczyć się mówić językiem obserwacji. Wiesz, zauważyłam, że kiedy zaczynam mówić o czymś trudnym dla mnie, ty przerywasz rozmowę i proponujesz, żebyśmy się napili kawy, tak? To jest obserwacja, ale mogłabym powiedzieć, zauważyłam, że kiedy zaczynam mówić o czymś trudnym, jest to dla ciebie niewygodne, jesteś pełen lęku i uciekasz z rozmowy, nie? Postawiłam diagnozę, oceniłam, nie ma bezpieczeństwa w relacji, bo przy ocenie człowiek się kurczy, nie? Też sobie myślę, że my dlatego też mamy bardzo takie pokurczone ciała, bo ciało często podlega ocenie, nie? Za gruby, za chudy, źle, za długie stopy, za krótkie ręce, wiesz, więc my jakoś chcemy trochę to wszystko schować, bo mało mamy takich obserwacji, które mówią, och, widzę cię po prostu, to ciekawe, jakim jesteś człowiekiem i jakie masz ciało, nie? Mm. A co to znaczy oprzeć się na swoim szkielecie? Jeszcze bym chciała do tego wrócić. Dlaczego my tak chcemy, ty jeszcze tam używasz takiego sformułowania, że są takie lekcje, ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, które coś tam jelly się nazywają?
Jello pelvis.
Dobra, no to co to jest za historia?
Ja bym jeszcze chciał w ogóle trochę wrócić do tego wątku o uświadamianiu sobie z wzorców.
No.
Zanim przejdę do szkieletu. Jak mówiłaś o tej osobie ze swoich warsztatów, która nie była świadoma tej ostrości w swoim tonie głosu, a jednocześnie miała przekonanie, że kiedyś to ona była ostra, a teraz to już nie jest. Czyli też ma świadomość tego, że zrobiła jakiś krok do przodu w tym kierunku, że właśnie ciało jest doskonałym narzędziem do tego, żeby uświadamiać sobie, jak stopniować swoje działania.
O,
ponieważ jest idealnym narzędziem, dlatego, ponieważ opiera się na działaniu zmysłów. Tak, to znaczy, jak naciskam mocniej fizycznie, to czuję to poprzez zmysły. Tak? Jeżeli zrobię ruch szybciej, to mój układ nerwowy wyczuje ten szybszy rytm. Dlatego my tak w lekcjach Feldenkraisa nie tylko robimy różne ruchy, ale robimy te same ruchy szybciej, wolniej, w mniejszym, większym zakresie, po to, żeby uczyć się stopniowania i mieć taki układ nerwowy, który jest wykalibrowany do różnej intensywności, do różnego tempa, żeby potem również w innych sferach swojego życia mieć łatwiejszy dostęp do takiego stopniowania również. Bo to się, no my jesteśmy zbudowani tak, że działamy jako całość, tak? I wszystkie te sfery się przeplatają: sfera fizyczna, sfera zmysłowa, sfera emocjonalna i intelektualna. I jak poprzez ciało i zmysły sobie wyrobimy taką większą wrażliwość, to się również, to również potem to dotyczy innych sfer naszego działania, tak? Natomiast Gelo Pelvis, no myślę, że taka zabawna nazwa dotycząca takiego konkretnego ruchu, gdzie wprawiamy nasze ciało, leżąc na plecach, zwykle poprzez ruch stóp, w taki galaretowaty ruch, że nasz szkielet wewnątrz jest taki puls, wchodzi w taki pulsujący, rytmiczny ruch. I ja wczoraj powiedziałem, że w pewnym sensie ta lekcja, czy te lekcje z tego cyklu są taką kwintesencją tego, czego my szukamy w metodzie Feldenkraisa, czyli takiego poczucia, gdzie opieram się w pełni na szkielecie, a nie muszę napinać się mięśniami, żeby utrzymać się w przestrzeni. Jeżeli na przykład wyobrażę sobie maszt, który stoi, dajmy na to, czasem widzimy takie maszty radiowe, tak? Wysokie maszty, które są podparte jakimś całym zestawem lin z boku, prawda? Teraz oczywiście te liny muszą być, bo to jest wysoki maszt i on musi stać podpierany linami, ale jeżeli na przykład wyobrazimy sobie, że taki maszt by się przechylił w bok, to liny z jednej strony musiałyby być bardziej napięte albo musiały być grubsze, żeby utrzymać ten ciężar. I to samo jest z nami w pozycji stojącej. Jeżeli ja stoję w taki zrównoważony sposób, gdzie się opieram optymalnie poprzez szkielet, przechodzi ciężar ciała od góry do dołu, to wtedy napięcie mięśni może być zminimalizowane. Jeżeli ja się trochę wychylę w bok, to mięśnie z innej strony muszą się napiąć, żebyśmy się nie przewrócili, bo działamy w polu grawitacyjnym. Grawitacja zawsze nas ciągnie prosto w dół. Teraz, jeżeli linie siły grawitacyjnej przechodzą poprzez szkielet, to wtedy mięśnie mogą być zaangażowane do minimum. Co również oznacza, że jesteśmy gotowi do ruchu, bo jeżeli mięsień nie jest zaangażowany w działanie, to znaczy, że on jest gotowy do działania. A Feldenkrais też miał taką ładną definicję prawidłowej postawy, że prawidłowa postawa to jest taka postawa, w której możemy poruszyć się w dowolnym kierunku z minimalną ilością ruchów przygotowujących. Czyli że nasz układ mięśniowo-szkieletowy i nerwowy oczywiście też jest gotowy do działania w dowolną stronę. Teraz, jeżeli ja stoję na przykład przechylony i część mięśni z jednej strony ciała jest stale napięta, to te mięśnie już są zajęte. I wracając troszeczkę do naszego ewolucyjnego wątku z początku naszej rozmowy, Feldenkrais patrzył na to, Moshe Feldenkrais, który był judoką, więc był ekspertem judo, nie tylko judoką z takim, po prostu sobie ćwiczył, tylko trenował przez wiele dziesiąt lat, ale też był fizykiem, patrzył na ruch z mechanicznego punktu widzenia. Wiedział, że do przetrwania, takiego ewolucyjnie przetrwania, potrzebny był optymalny ruch. Więc to jest też ewolucyjnie uwarunkowane, że człowiek zmierza do idealnego, optymalnego ruchu, bo taki ruch zapewniał człowiekowi większe szanse przetrwania niż ruch, który był kiepski. Bo teraz nie musimy, jak już mówiliśmy wcześniej, żeby przetrwać, być sprawnym fizycznie, ale kiedyś to było niezbędne. Ktoś, kto gorzej biegał, jak stado musiało uciec, to ten został na końcu. I różnie bywało pewnie.
No i tak sobie myślę, nie? Że jeśli teraz myślę o sobie, że jeśli mam napięcie po lewej stronie ciała, No to póki go jakoś nie wyrównam, czyli nie zrobię sobie luzu w ciele, no to cały czas będzie mnie to jakoś trzymało. I że znowu to budowanie bezpieczeństwa w ciele, czyli tej łatwości, lekkości, no jednak mimo wszystko sprowadza nas do komfortu, nie? To jest to kolejne słowo, którego ja się bardzo wiele lat uczyłam dzięki tobie. Sprawdź, czy jest ci komfortowo, a my jednak jesteśmy bardzo mocno zapraszani przez wielu tak zwanych motywacyjnych mówców, tudzież przez świat, do konieczności wychodzenia ze strefy komfortu, nie? Do tego takiego, wiesz, przezwyciężania, tego takiego właśnie walczenia i napinania się. A ja mam taką metaforę, wiesz, kulki, którą jest Lindorek, ta czekoladka Lindorek. Uwaga,
Mniam.
nie jestem, jak to się mówi, ambasadorką firmy Lindor, ale mogłabym zostać. Mianowicie, że to jest czekoladka, która jest pełna, nie? Że to nie jest taki króliczek wielkanocny, którego jak stukniesz, to on się rozwali, bo jest w środku duży, ale pusty. Tylko to jest czekoladka, która jest tak pełna i taka właśnie no, puszysta, że ona może w każdą możliwą stronę się potoczyć,
Tak.
nie? I że właśnie no, ja mam komfort tej miękkości, tej takiej łatwości, tego zaufania do siebie, nie? Że ja mogę dzisiaj popracować, ale mogę też pójść na spacer, ale mogę napisać tylko 10 zdań, mogę napisać dwie strony, nie, że to jest to, co ty mówisz, nie, że ja mam wybór, że i w te, i w te, i w tamto, natomiast to, co nam zabiera bezpieczeństwo, to nasze myślenie, że my nie mamy wyboru, że ja muszę tkwić w tej pracy, że ja muszę być w tym miejscu, że ja muszę być w tej sytuacji, że ja nie mam ruchu właśnie, że ja nie mam wyboru i my wtedy utykamy, no, tak jakbyśmy utknęli, no wiesz, w jakiejś dziurze, nie?
To ja jeszcze na chwilkę chcę wrócić do tego wątku bezpieczeństwa i wychodzenia ze strefy komfortu. Może pamiętasz wczorajszą lekcję żabki?
Och, tak. Żabki mnie prawie zabiły, proszę państwa. Ucieszyły.
Ale jednocześnie dla wielu ludzi, dla wielu osób przed lekcją, gdybym powiedział, że sobie pokicamy zaraz po
Och,
podłodze,
byłoby to niewyobrażalne.
to wiele osób by sobie tego nie wyobraziło,
A
tak?
wiele by się zniechęciło i powiedziało, to ja wychodzę z tej
To ja sobie
lekcji,
przyjdę
wiesz?
na następną
Tak,
lekcję, jak będzie leżenie na
tak.
plecach i rolowanie głowy,
Masz rację,
tak?
dokładnie tak. Że głowa by już powiedziała, to jest niebezpieczne.
Ale ponieważ lekcje są tak metodycznie
Tak.
prowadzone, że zaczynamy od łatwych elementów i je rozwijamy, dodajemy do tego kolejne elementy, że zanim się tutaj połapiemy i zorientujemy, to 3/4 sali już kica jak zajączki, tak?
Tak.
Niezależnie od wieku, sprawności fizycznej.
Ja bym się.
Oczywiście, że są pewne ograniczenia, na przykład strukturalne, jak ktoś ma, to może lepiej,
Tak.
żeby tego ruchu nie robił, ale to jest tak, że my wyszliśmy nie wychodząc ze strefy komfortu,
Tak.
zrobiliśmy ruch, który wyszedł daleko poza to, co wcześniej wyobrażalne.
Ja bym właśnie powiedziała, troszkę bym zmieniła twoje zdanie. Nie wyszliśmy ze strefy komfortu, tylko właśnie zostając w strefie komfortu, w tym, że ty nas prowadziłeś bardzo łagodnie, bardzo powoli, bez nacisku, z zaufaniem do ciebie, to nam się ta strefa komfortu poszerzała i strefa
No
ruchu nam
tak,
się poszerzała.
tak.
Dlatego ja chcę cały czas wracać do tego, że wiesz, pójdę do mojego ulubionego tematu leczenia traumy, że żeby jakby trauma mogła być we mnie uleczona, zaleczona, to ja muszę mieć komfort zbudowanych zasobów. I wrócę tylko na chwilę do wieku, bo nie wiem, kto nas słucha, ale chciałabym Państwa zapewnić, że średnia wieku na sali to jest tak 55 plus, bo są osoby, które są grubo po 70. I jednak większość jest grubo po 50 również, tak? Młodszych jest całkiem niewiele i kicamy jak króliczki i żabki na koniec. I że to jest dla mnie istota bezpieczeństwa, że ja w tym bezpiecznym świecie mogę być ostrożna, delikatna i korzystająca ze swojej siły, i mówię: o, to ciekawe, sprawdzę to, a nie: o Jezu, nie dam rady, albo o matko, jak to będzie trudne, nie? Że bezpieczeństwo pozwala mi wyłączyć ciekawość na uczenie się, a uczenie się cały czas pokazuje mi, że mam sprawczość.
Tak.
To by było na tyle.
Myślę, że wystarczy.
Dziękuję.
Dziękuję.